Powracamy do serii Zarządcy Bożych Darów, a dzisiaj opowiem o kilku zagrożeniach, jakie mogą na nas czyhać w związku z naszym podejściem do zarządzania dobrami materialnymi. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Na początku chcę bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich przyjaciół oblubieńca z Dzierżoniowa. Mam nadzieję, że dobrze się macie. Pozdrawiam też wszystkich innych członków tej wspólnoty, którzy być może korzystają z tej formacji i słuchają moich nagrań. Króciutko przypomnę kontekst dla wszystkich internetowych słuchaczy. Te nagrania związane są z podręcznikiem formacyjnym Wspólnoty Przyjaciela Oblubieńca, który nosi tytuł Zarządca Bożych Darów. I podczas tej formacji zajmujemy się właściwym podejściem do kwestii dóbr materialnych. Już za nami 2 tygodnie, teraz 3. konferencja, której temat brzmi, to jest dość długa fraza, ale chodzi o zagrożenia, ja tutaj przeczytam, zagrożenia związane z niewłaściwym stosunkiem do dóbr materialnych, a więc będziemy mówili o zagrożeniach. Dlaczego o tym mówimy? Bo ze wszystkimi istotnymi sferami naszego życia chcemy się właściwie obchodzić, nie patrząc na nie tylko przez jakieś różowe okulary. A więc wszystko, co w naszym życiu jest ważne, chcemy się o to troszczyć, chcemy to traktować z jakąś wrażliwością, z odpowiednią troską, dlatego że wszędzie są jakieś zagrożenia i tu nie chodzi o to, że wszędzie czyhają na nas zagrożenia i mamy się bać, czy jakoś się chować po kątach, bo w ogóle życie jest groźne, ale chcemy patrzeć po prostu realistycznie na rzeczywistość, że tam, gdzie jest coś ważnego, tam, gdzie się dzieją istotne rzeczy, tam też są jakieś zagrożenia, tam można popełnić jakieś błędy i my chcemy je poznać, chcemy mieć tego świadomość, żeby albo temu przeciwdziałać, albo temu unikać, albo jakieś środki zaradcze przedsięwziąć. Pomyślałem sobie, że dobrze byłoby, gdyby temu rozważaniu i w ogóle chyba samemu podręcznikowi towarzyszyło tak zwane ignacjańskie magis. Święty Ignacy miał takie hasła w swojej duchowości, takie hasła klucze i to magis oznacza lepiej, bardziej. I chodzi nam o to, że zawsze można bardziej, lepiej, zawsze można bardziej kochać innych, zawsze można bardziej służyć, zawsze można lepiej zarządzać swoimi dobrami. I zmierzam do tego, że nawet jeżeli ktoś nie ma jakichś wielkich kłopotów finansowych, jakichś trudności w tej materii, czy jakichś dylematów związanych z tą sferą naszego życia, to myślę, że zawsze to magis może nam towarzyszyć, że zawsze to jak jest, dobrze, że jest jak jest, ale zawsze może być lepiej. Zawsze możemy to jakoś zoptymalizować, zawsze możemy się przyjrzeć, że może na przykład wymyślam za dużo, gdzieś pieniędzy przepalamy, a nawet nie mamy tego świadomości, a moglibyśmy ich użyć bardziej zgodnie z celem naszego życia, więc dlatego tym tematem się zajmujemy. I pomyślałem sobie, że może nam towarzyszyć taka metafora, która się odnosi do tego, co dziś będziemy robili, taka metafora rutynowego badania u lekarza. Każdy z nas tego doświadczył, nic fascynującego, nic ciekawego, bardziej, nie wiem, nudne może to nawet, ale od czasu do czasu dobrze to zrobić i kiedy coś na tym okresowym badaniu wyjdzie, no to należy się tym zająć, a jeżeli nic, no to spoko, cieszymy się z tego. Więc tak to, co za chwilę będzie, to takie swego rodzaju okresowe badanie naszej sfery życia takiego związanego z dobrami materialnymi, więc to będzie taki, powiedzmy, przegląd i może być tak, że kogoś z nas nic w ogóle z tego nie dotyczy, no i wtedy super, cieszymy się, nic tam nie wyszło na tym badaniu. Może być tak, że kogoś coś dotyczy albo wiele rzeczy i wtedy jakoś będziemy chcieli się tym krok po kroku zajmować. I też sobie tak myślę, że czasami nawet jedna drobna zmiana w każdej sferze naszego życia, także w tej sferze zarządzania majątkiem, ona może bardzo wiele zmienić. Chociażby coś tak bardzo prostego, wydaje mi się, że chyba dobrze było, żeby każdy jakoś monitorował swoje wydatki, czyli miał świadomość, na co wydaje, ile ma wpływów, ile wypływów. Oczywiście to pewnie różnie w zależności od różnych okoliczności, na jakim poziomie szczegółowości to ma być, ale wydaje mi się, że jednak każdy, kto jest zarządcą, dobrze byłoby, żeby wiedział, czym zarządza i co mu wypływa, a co i kiedy mu wpływa. Więc nawet taka drobna zmiana, ona naprawdę bardzo, bardzo wiele jest w stanie w naszym życiu zmienić. Więc z taką zasadą, z takim podejściem z tyłu głowy chcemy przystąpić do tego naszego kolejnego spotkania, czyli takie badanie zrobimy i będzie 5 zagrożeń, o których opowiem jakoś, jak ja to widzę i co możemy z tym zrobić, jak sobie z tym poradzić, jeżeli to nas w jakimś stopniu dotyczy. A więc będzie 5 tych tytułowych zagrożeń. Będzie ignorancja, chciwość, konsumpcjonizm, egoizm i pycha. Wow, powiało tutaj powagą i grozą, no ale to są, myślę, że bardzo ważne tematy, więc pozwólcie, że po kolei każdej z tych kwestii się troszeczkę przyjrzymy. Pierwsza rzecz, moi drodzy, zagrożenie, które jest związane z niewłaściwym stosunkiem do dóbr materialnych, to ignorancja. Co mam na myśli, mówiąc ignorancja? Mam na myśli, moi drodzy, brak podstawowej wiedzy, który może się wiązać na przykład z niewłaściwymi przekonaniami na temat dóbr materialnych, na temat finansów i myślę tu zarówno o takiej płaszczyźnie duchowej, jak i płaszczyźnie ziemskiej. I teraz wytłumaczę, o co mi chodzi. Mówię o płaszczyźnie duchowej, bo możemy mieć takie przekonania, o których już tam mówiłem właściwie chyba w pierwszym nagraniu, kiedy tymi finansowymi mitami się zajmowaliśmy. Ktoś może mieć takie przekonanie, że dobra materialne są złe, albo że trzeba być biednym, że bycie biedakiem to jest jakiś ideał chrześcijanina. Albo jak ktoś inwestuje na swoją emeryturę, to nie ufa Bogu, bo jakby ufał Bogu, to by zostawił jemu te sprawy, a nie tutaj się tym zajmuje, już tym, co będzie za jego lat 30. Więc domyślamy się, że skoro o tym mówię, to są jakieś takie fałszywe przekonania, mity, z którymi chcemy się rozprawiać, chcemy mieć ich świadomość, bo ignorancja będzie tym, że ja w ogóle nie wiem o tym, że tak naprawdę w życiu kieruję się takim przekonaniem, załóżmy, że dobra materialne to w ogóle są złe, BBB to jest taka zła sfera naszego życia, brudna, pieniądze są brudne, w ogóle trzeba się nimi brzydzić, nie można się nimi zajmować, a już w ogóle nie daj Bóg o nich mówić, więc trochę chcę tutaj tak obśmiać to, myśli, mam nadzieję, że wyczuwamy tutaj taką moją dobrą wolę w tym wszystkim. Więc z jednej strony z tej płaszczyzny duchowej możemy mieć takie fałszywe przekonanie i tym się też zajmujemy w trakcie tej formacji, ale z drugiej strony nazwałem tą taką płaszczyznę ziemską. Chodzi mi o to, że ktoś może naprawdę nie mieć takiej podstawowej wiedzy związanej z finansami, nie wiem, z tym, czym jest inflacja, jak ona działa, tym, jak, nie wiem, działają kredyty hipoteczne, jeżeli ktoś jest, załóżmy, młodym człowiekiem, planuje zakup mieszkania na kredyt, no to wydaje mi się, że to jest oczywiste, że on naprawdę potrzebuje posiąść taką podstawową wiedzę związaną z tym zagadnieniem. No naprawdę wydaje mi się, że ja tutaj nie mówię jakichś odkrywczych rzeczy, nawet czuję takie lekkie wewnętrzne zażenowanie, że o tym mówię, bo mi się wydaje, że to są takie oczywiste rzeczy. Czy na przykład kwestia ubezpieczeń emerytalnych, bo może ktoś zakładać, że ta emerytura związana z ZUS-em, to ona będzie taka, nie wiem, godziwa, więc no myślę, że można mieć do tego uzasadnione wątpliwości i ktoś, kto rozumnie patrzy na to, to po prostu się samo to zatroszczy zawczasu, żeby mieć tę sferę swojego życia jakoś zabezpieczoną. I teraz, moi drodzy, jakie jest tutaj takie lekarstwo na to? No domyślamy się, że skoro problemem jest ignorancja, no to chcemy uderzyć tutaj zdobywaniem wiedzy. Więc po to jest nasza formacja, ten podręcznik Zarządca Bożych Darów, że my cały czas tej sferze się przyglądamy. Cały czas sobie o tym rozmawiamy, jakie jest właściwe podejście, zdrowe, biblijne, takie integrujące, głębokie, że nie chcemy naprawdę tego tematu ani spłycać, ani się go jakoś bać, ani uważać, że w ogóle nie można o tym rozmawiać, nic takiego. Dlatego jest ta formacja, bo o tym sobie po prostu rozmawiamy, o tym się dzielimy, to także przeżywamy w perspektywie naszej wiary i to jest ważne, że my chcemy tą wiedzę taką posiąść, mieć te właściwe przekonania, takie też odnoszące się do Boga, do takiego głębszego pojmowania tej sfery naszego życia. I to jest jedna rzecz, Ale druga rzecz jest związana z takim zdobyciem wiedzy stricte związanej z po prostu finansami, zarządzaniem portfelem osobistym, inwestowaniem, oszczędzaniem i tak dalej. I tutaj będzie z mojej strony chyba taka pierwsza dość praktyczna porada, bo ja podzielę się, na kim ja się wzoruję, kogo czytam, kogo słucham i z czyich materiałów korzystam. Powiem o trzech nazwiskach i naprawdę tutaj ręką na sercu polecam, uważam, że to są specjaliści w swoich dziedzinach. I to są Marcin Iwuć, Mateusz Samołyk i Michał Szafrański. Pierwszy człowiek, Marcin Iwuć, to jest taki człowiek, który prowadzi blog Finanse bardzo osobiste, jest też kanał na YouTubie i napisał książkę Finansowa Forteca, którą bardzo polecam komuś, kto chciałby tak całościowo w ogóle ogarnąć sferę swoich finansów, zarządzania portfelem, oszczędzania inwestycji. Tam jest po prostu taka całościowa, to jest dość gruba książka, bardzo merytoryczna, bardzo ją polecam. Jeżeli ktoś jest taki zainteresowany ogarnięciem podstawowym kwestii swoich finansów, polecam bardzo jego nagrania na YouTubie, super rzecz, mega merytoryczne, wartościowe treści, Marcin Iwuć. Drugi człowiek to jest Mateusz Samołyk i on ma blog inwestomat.eu, także kanał na YouTubie i też napisał książkę Inwestowanie dla każdego. I tutaj Mateusz, on się zajmuje już takimi tematami bardziej inwestowania. Myślę, że to jest chyba najbardziej merytoryczny człowiek, którego w ogóle można znaleźć w internecie w tym temacie. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, jak inwestować, szczególnie długoterminowo, pasywnie, tak żeby się tym za bardzo nie przejmować, ale żeby w długim terminie, załóżmy kilkadziesiąt lat, na przykład mamy taki horyzont inwestycyjny, ale też krótszy, on też o tym pisze. W każdym razie, jeżeli kogoś ten temat inwestycji interesuje, naprawdę polecam Mateusz Samołyk, też książka Inwestowanie dla każdego, jeżeli dobrze pamiętam. I ostatni człowiek, którego tutaj polecam, to Michał Szafrański i to jest szczególnie w takiej tematyce oszczędzania. On też ma bloga, też jest w internecie, ale też jest książka, którą bardzo polecam pod tytułem Finansowy Ninja. I tam jest bardzo dużo takich praktycznych wskazówek związanych z prowadzeniem budżetu, oszczędzaniem, różne praktyczne wskazówki, no po prostu bardzo polecam. Więc tutaj takie pierwsze, powiedzmy, praktyczne rzeczy wyleciały z tej kwestii finansowej i zwróćcie uwagę, że ja aż tak tutaj nie będę się nad tym wywodził, no bo ja jestem księdzem, ja nie jestem ani doradcą finansowym, ani jakimś ekspertem w tych sprawach, ale też mam jakąś podstawową wiedzę, no bo jestem człowiekiem, mężczyzną, mam portfel, pieniądze, konto i tak dalej, chcę też na emeryturze mieć jakieś środki, więc tym zarządzam, myślę, że z głową, o to się troszczę, bo to jest istotna sfera mojego życia, ale żeby zdobyć tę wiedzę, żeby wiedzieć, co robię, bo to jest właśnie ważne, żeby w tej sferze finansów, bo każde decyzje wiążą się z jakimś ryzykiem, żeby znać to ryzyko, żeby też te instrumenty, w które na przykład korzystamy, żeby je rozumieć i tak dalej, więc tak się tutaj troszeczkę zacząłem wypowiadać na sferach, na których aż tak bardzo się nie znam, ale jakąś tam podstawową wiedzę mam, taką, jaką powinien mieć każdy człowiek dorosły, tak mi się wydaje, który pieniędzmi w swoim życiu w sposób odpowiedzialny zarządza. Więc takie były tutaj polecajki. To idziemy do kolejnego zagrożenia, to jest, moi drodzy, chciwość. Co to takiego jest? To tak potocznie pewnie byśmy powiedzieli, że to jest takie gromadzenie jak najwięcej, że takie skoncentrowanie się nadmierne. Tymczasem ja bym głębiej zobaczył na ten problem chciwości, że to jest tak naprawdę pomylenie środka z celem. Wracam do pierwszego nagrania, że celem naszego życia jest chwała Boża, służba Bogu, miłość, relacje z Bogiem, z innymi, z samym sobą, to jest cel, natomiast wszystko inne jest środkiem, tak samo pieniądze, więc pieniądze są środkiem do tego, żeby służyć Bogu, żeby kochać innych, żeby rozwijać relacje rodzinne, żeby firma wzrastała, to jest środek do tego. I po czym my poznamy, że my jesteśmy chciwi, czyli po czym poznamy, że mylimy środek z celem, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Najczęściej jest tak, że my tego jakoś nie za bardzo dostrzegamy. Ale jeżeli w związku z naszym zaangażowaniem w zdobywanie pieniędzy, w pracę, w ogóle we wszystkie działania związane wokół finansów, jeżeli widzimy, że coś na tym cierpi, czyli cierpią na tym relacje, cierpi na tym moje zdrowie, no to już tutaj czerwona lampka się zapala. Prawdopodobnie coś żeśmy tutaj pomylili, coś żeśmy pomieszali. Środek z celem chyba tutaj jakoś nie jest zbyt dobrze ułożony. Bo zwróćcie uwagę, że to jest ta piękna myśl świętego Ignacego, który mówi, żeby nasze życie było uporządkowane, żeby w naszym życiu wszystko było ukierunkowane na cel ostateczny. I nawet to samo słowo, że życie jest uporządkowane, czyli jest takie harmonijne, że w tym życiu na wszystko jest miejsce. Jest miejsce i na dbanie o swoje zdrowie, i na wypoczynek, i na pracę, i na zarabianie, i na zajmowanie się finansami, i na relacje i tak dalej, a wszystko to ma służyć miłości, pogłębianiu więzi, służbie Bogu i tak dalej. Więc jeżeli życie jest uporządkowane, to będziemy sobie widzieli, że tak naprawdę nasze życie, jakbyśmy tak spojrzeli z panoramy, z takiego lotu ptaka i taki ogląd na spokojnie, to byśmy zobaczyli, o, moje życie zmierza w dobrym kierunku. Kocham Boga, rozwijam się w wierze, służę innym, są dla mnie ważni ludzie, przyjaciele, rodzina, bliscy, dbam o to, dbam też o siebie, o swoje zdrowie, zarabiam pieniądze, troszczę się o tę sferę, bo jest ważna i przeznaczam pieniądze na dobre cele, na rozwój, służbę Bogu, na rodzinę, firmę. Rozumiem, o co chodzi, no nie wiem, bo ja mam czasami wrażenie, że ja po prostu mówię jakieś banały. Jeżeli ktoś uważa, że to jest banalne, co tu mówię, to naprawdę proszę, żeby zwrócić uwagę, mnie tutaj napomnieć. No nie, ksiądz tutaj coś powie sensownego, bo same tutaj po prostu kocopoły gada. Jeżeli tak jest, to proszę powiedzieć, a jeżeli nie, no to kontynuuję. Więc chodzi o to, że chciwość polega na tym, że myśmy pomerdali tutaj, pomieszany środek z celem. Pieniądze nie są celem, pieniądze są środkiem i one są potrzebne tyle o ile, jak powie święty Ignacy, tyle o ile służą naszemu celowi naszego życia. I tutaj warto się zapytać w związku z tym, taki bym lekarstwo na to, takie podstawowe bym powiedział, bo jeżeli dostrzegamy w sobie chciwość, ten taki pomieszanie porządku, no to trzeba się zastanowić, tak jak gdyby stanąć u fundamentu, co jest celem twojego życia, jaka jest hierarchia wartości, czy gdzieś tam nie trzeba jakiś zamian zrobić, że może te pieniądze nawet nie wiesz, że w tej hierarchii są za wysoko, że one są na przykład ponad rodziną, albo ponad twoim zdrowiem, czy ponad, nie wiem, relacją z Bogiem, to są bardzo ważne pytania, na które warto szukać odpowiedzi i warto przyglądać się swojemu życiu albo pytać też innych, czy oni nie dostrzegają czegoś takiego, bo my znowu możemy mieć taki martwy punkt i tego nie widzieć. I dlatego też o tym mówimy, dlatego mówimy o zagrożeniach, no bo może być tak, że ja nie mam tego świadomości, ja tego nie widzę, nie dostrzegam, więc żeby tak zbadać swoje serce i zapytać się tak naprawdę, co jest celem twojego życia. Bo jeżeli celem twojego życia i chcesz, żeby tak było, są relacje, jest miłość do Boga, do bliskich, przyjaciół, jest dbanie o siebie, a nie wiem, nie wysypiasz się, bo się przepracowujesz, albo zabiegasz o te pieniądze, żeby mieć ich jak najwięcej i to jest kosztem tych innych rzeczy, no to teraz pytanie tak naprawdę, co jest celem twojego życia? Co jest na samym szczycie tej hierarchii? Czy pieniądze nie są tam zbyt wysoko, czy coś tam się nie pomieszało? Jeżeli to zobaczymy, no to czy warto jakąś korektę tutaj wprowadzić, a w związku z tym może za tym pójdą jakieś decyzje konkretne. Więc może to jest zbyt takie odrobinę abstrakcyjne, ale myślę, że to jest bardzo ważne, że na takim głębszym poziomie się dobieramy do tego problemu, że tak naprawdę pytanie, co jest celem twojego życia, odpowiedź na nie i wdrożenie odpowiednich zmian z tym związanych może pomóc tutaj z tym drugim zagrożeniem, jaką jest chciwość. To teraz idziemy do trzeciego zagrożenia, czyli konsumpcjonizm. Konsumpcjonizm. Co to takiego jest? No to też chyba każdy wie, że to będzie takie nadmierne skupianie się na tej sferze materialnej, takie też epatowanie może nadmierne, nie wiem, bogactwem, dobrobytem, albo kupowanie czegoś, na co mnie nie stać tak naprawdę, czy potrzeba zaimponowania innym, jakimś bardzo drogim sprzętem, markowymi ubraniami, wycieczkami, w ogóle potrzeba chwalenia się. I możemy na to spojrzeć zjawisko tak bardzo głęboko, że takim być może źródłem tego wszystkiego jest taka głęboka pustka wewnętrzna, że każdy człowiek, ja o tym też lubię mówić, nosi w sobie takie głębokie pustki w sobie i one tak naprawdę domagają się jakiejś głębi w życiu, duchowości, relacji, szczególnie też relacji z Bogiem. A najłatwiej to zapchać tak powierzchownie, jakimś dobrem materialnym, sprzętem, wycieczkami i tak dalej. Tylko że problem jest taki, że to nie rozwiązuje tej kwestii pustki wewnętrznej, a myślę, że jeszcze bardziej to pogłębia. I to jest takie pogrążanie się w tym konsumpcjonizmie, ale to jest trudne słowo do wypowiedzenia. I teraz chcę być też dobrze zrozumiany, tu nie chodzi o to, że nie wiem, że my nie mamy mieć drogiego sprzętu, nie mamy sobie kogoś na to stać, sobie pojechać na zagraniczne wakacje, to w ogóle ja nie mówię o tym, to nie jest o tym, mam nadzieję, że tutaj chwytamy, że my naprawdę nie chcemy powierzchownie patrzeć na to, ale chcemy głębiej. A więc co za tym stoi? Co stoi za tym, że ktoś coś kupuje drogiego? Po co ja to robię? Jaki jest tego cel? Jaka intencja za tym stoi? To jest bardzo trudne pytanie, bo nam często się jest też pewnie trudno do tego przyznać, że przed samym sobą, bo to jest takie dość inwazyjne, tak się zmierzyć z tym, że tak naprawdę moje życie jest puste, że widzę w swoim życiu pustkę, którą próbuję zapełnić po prostu drogimi rzeczami, sprzętem, chwaleniem się tym całemu światu. I tak naprawdę nie wiadomo po co, czy to ktoś się tym w ogóle, nie wiem, podnieci i co to da, tak naprawdę to, no nic to nie da ostatecznie. I teraz oczywiście, że zdrową postawą jest to, że ja kupuję sprzęt, nie wiem, elektroniczny i to porządny, ale z prostego powodu, z takiego, bo z niego korzystam, bo on mi służy, bo na przykład, nie wiem, nagrywam coś, to jest moja pasja, fotografowanie, filmowanie i robię to na wysokim poziomie, choć amatorskim, ale ja to lubię, sprawia mi to przyjemność i też to służy mojemu rozwojowi czy służbie Bogu, więc mam porządny sprzęt. Wiadomo, że tu też jest taka miara, że do pewnego pułapu ta różnica w jakości nie jest aż taka istotna, że też można pewnie w tym przedobrzyć, ale tu nie chodzi o to, żeby po prostu filmować jakimś tabletem, nie wiem, zeszytem, tak, że to wygląda tam po prostu 200 pikseli rozmazane wszystko. No nie chodzi o skrajności, więc inwestuję w porządny sprzęt, nie wiem, albo ktoś chodzi po górach i no, kupuje sobie porządne buty, kurtkę, śpiwór, no bo lubi to, to jest jego pasja, no to nie kupi jakiegoś tam, już nie będę marek tutaj rzucał, takiego sprzętu, co mu się tam, nie wiem, zamek zaraz rozwali, no bo tam mało wydał pieniędzy, no wyda na to pieniędzy sporo i będzie zadowolony, że ma porządny sprzęt, który mu służy, ale nie robi tego po to, żeby tutaj na szlaku górskim pokazywać, o, jakie on tutaj ma markowe rzeczy, tylko robi to po to, bo on to kocha, lubi i potrzebuje sprzęt porządny, który mu będzie służył. Albo ktoś sobie jedzie na wakacje zagraniczne, nie wiem, jak komuś to sprawia radość gdzieś tam i odpoczywa, jemu to służy, no i super, chwała Bogu i niech tak będzie, jeżeli to służy regeneracji, wypoczynkowi, relacjom, no to wspaniale. Myślę, że naprawdę my potrafimy rozróżnić te niuanse, że ktoś coś robi po to, żeby zaimponować, po to, żeby się pochwalić, po to, żeby wypełnić jakąś pustkę wewnętrzną, a robi to w celu takim, że chce mieć porządne rzeczy, chce porządnie wypocząć i tak dalej. No jest zasadnicza różnica. Ja bardzo lubię takie stwierdzenie, mi się to podoba. Wielu ludzi, którzy się zajmują finansami, inwestowaniem, biznesem, takimi rzeczami około pieniężnymi, tak bym powiedział. Jest takie powiedzenie, ono mi się bardzo podoba, które mówi, że pieniądze lubią ciszę. Że osoby, które tak faktycznie są bardzo bogate, one wcale nie potrzebują tym w ogóle epatować. Nie potrzebują nikomu tego ani pokazywać, ani udowadniać, bo dla nich pieniądze są, tak jak dla nas, to niekoniecznie są ludzie, bo ja nie wiem, nie znam, czy oni są osobami wierzącymi i tak dalej, ale dla nich pieniądze też są środkiem do jakiegoś celu i mają tam jakieś swoje cele, nie wiem, rodzina na przykład, jakieś wartości, nie wiem, pomaganie innym, jakieś cele charytatywne, prawda? Super rzecz. I oni mówią, pieniądze lubią ciszę. Czyli oni w ogóle nie mają potrzeby jakichś, nie wiem, luksusowych samochodów, jakiegoś pokazywania tego, jak bardzo są bogaci, w ogóle nawet to jest dla nich strata czasu, nie ma sensu się tym zajmować, bo, no właśnie, no bo to zajmuje coś, taki jak gdyby wolny czas, który można by spożytkować, żeby lepiej służyć celom, jakie ma się w swoim życiu. Więc pieniądze lubią ciszę. To jest taka, myślę, że odwrotność tej takiej podstawy konsumpcjonistycznej. I teraz, co tu można zrobić, moi drodzy? No tak sobie pomyślałem, nie wiem, czy to jest adekwatne, ale może tak. I też warto o tym pomyśleć, że czymś, co, nad czym się dobrze zastanowić, to jest po prostu monitorowanie wydatków. Że ktoś może nie wiedzieć, czy w ogóle prowadzi taki konsumpcjonistyczny styl życia, więc trzeba w ogóle zobaczyć tak naprawdę, na co ja te pieniądze wydaję. Jak już zobaczę, to wtedy można się też przyjrzeć temu, jaka jest moja intencja, albo w ogóle, czy ja kupuję coś, na co mnie stać, bo może tego w ogóle nie widzę, mi to jakoś umyka, że ja nic nie odkładam, nic nie oszczędzam, nic nie inwestuję, a wszystko po prostu przepalam te pieniądze. I to już byłby konsumpcjonizm też, moim zdaniem. Jeżeli ktoś w ogóle nie myśli o swojej przyszłości, nie oszczędza, nie inwestuje i tak dalej, a cały czas wydaje i tak dalej i nie widzi tego, bo w ogóle nie monitoruje swoich wydatków, no to wydaje mi się, że to już jest to zagrożenie konsumpcjonizmu. No to idziemy dalej, moi drodzy. Czwarte zagrożenie, za dużo o tym nie powiem, zaraz powiem, dlaczego nie powiem, to jest egoizm. No to znowu chyba każdy wie, co to będzie egoizm, to będzie takie skupienie się wyłącznie na swoich potrzebach, czyli korzystanie z zasobów, dóbr tylko pod siebie, dla siebie, ja jestem najważniejszy, moje potrzeby się tylko liczą. I teraz myślę, że za dużo tutaj nie powiem w tym temacie, dlaczego. Wydaje mi się, że to zagrożenie jakoś mało nas dotyczy. Takie jest moje doświadczenie i myślę, że raczej się ze mną zgodzicie, drodzy słuchacze, że ja bym tak, nie wiem, czy to jest uproszczenie, czy jakieś moje doświadczenie, ja bym powiedział, że i Polacy, i katolicy są bardzo hojni. Naprawdę, my jesteśmy hojni. Zawsze, kiedy są jakieś zbiórki, nie wiem, na cele charytatywne, na jakieś szczytne cele, czy pamiętam, jak ja pracowałem w parafii, na przykład, nie wiem, zbieraliśmy na te krzesła, czy na te głośniki, z których słuchacie, to pamiętam, że to po prostu było chwila, moment, pyk i za chwilę się te pieniądze znalazły. Naprawdę, ja mam takie doświadczenie też jako ksiądz, w różnych okolicznościach te pieniądze są, nie wiem, do pracy z młodzieżą były potrzebne i tak dalej, że naprawdę ludzie są bardzo hojni, wy jesteście hojni, my jesteśmy hojni i to jest takie piękne i nawet jakoś się za bardzo nie będę na tym skupiał, rozwodził, na tym egoizmie, bo wydaje mi się, że tego jest w nas mało, a jest w nas bardzo dużo hojności i takiej bezinteresownej pomocy, chociażby to też widać na różnych takich internetowych zrzutkach, pomocach, czy ostatnio, jak były wydarzenia związane z powodzią, ta pomoc po prostu i nawet było aż za dużo, więc no po prostu nie będę się nad tym rozwodził. Ale jeżeli ktoś dostrzegał u siebie jakieś takie zalążki egoizmu związanego z dobrami materialnymi, no to myślę, że lekarstwem to jest bardzo proste. To będzie jakaś bezinteresowna pomoc. Czy to, załóżmy, w formie dziesięciny, o tym będzie jeszcze więcej, tam gdzieś w jakimś kolejnym odcinku, czy to w formie jałmużny, o tym też będzie, więc nie będę się teraz za bardzo rozwijał. Ale chodzi mi o to, że lekarstwem na egoizm będzie po prostu bezinteresowna pomoc. To już nam zostało ostatnie zagrożenie z tej serii, to będzie pycha. Co to takiego pycha? To będzie takie przekonanie o samowystarczalności, czyli postawa, która mówi o tym, że ja zawdzięczam to tylko sobie, że ktoś faktycznie i niektórzy z nas może mają jakiś sukces materialny albo mają tego pod dostatkiem, no i super i w ogóle chwała Panu, ale w tym problem może być taki, że ktoś zawdzięcza to tylko sobie i swojej ciężkiej pracy. Ale z drugiej strony teraz sobie pomyślałem, tego nie miałem w notatkach, może być też pycha człowieka, który, załóżmy, no się zmaga tutaj w tej materii, powiedzmy ma jakieś trudności finansowe, może długi i tak dalej i może on taką postawę przyjąć, że to jest wina kogoś, całkowicie, nie wiem, rządu, że w Polsce nie ma takiego socjalu, albo kogoś tam jeszcze, nie wiem, po prostu wymyślmy sobie dowolną tutaj okoliczność. I z czym jest tutaj problem? Z tym, moi drodzy, że tak naprawdę za tym stoi wiele czynników. Ja w ogóle nie przeczę temu, że za tym stoi czyjaś ciężka praca, że ktoś ma jakiś sukces finansowy, to prawda, owszem, ale jest jeszcze masa innych czynników, na które też czasami nie mamy wpływu. Czasami są to jakieś czynniki losowe, szczęście, znalezienie się w jakimś odpowiednim miejscu, posiadanie jakichś znajomości, urodzenie się w rodzinie i tak dalej. Chcę zobaczyć taką wielką złożoność tej sytuacji i nie przeczę tutaj, że nasza praca, zaangażowanie nie jest ważne, jest bardzo ważne, ale jest też wiele innych czynników. Mam nadzieję, że rozumiemy, że patrzymy po prostu na to zjawisko tak bardzo szeroko, ale tak samo wielkim uproszczeniem byłoby takie stwierdzenie, że ktoś się zmaga w tej sferze i to jest wina kogoś tam z zewnątrz. No nie, naprawdę my mamy bardzo wiele jakichś takich narzędzi i możemy wziąć sprawy w swoje ręce i wiele zrobić, żeby tę sferę naszego życia jakoś w miarę uporządkować. Pomyślałem sobie, że też pycha może dotyczyć na przykład jakiejś pogardy dla ludzi ubogich, dla ludzi niezaradnych. I znowu tutaj się kłania ta wieloczynnikowość. Tak samo jak jest jakiś człowiek, nie wiem, zamożny, bogaty, za tym stoi na pewno jego ciężka praca, ale także wiele innych czynników. Tak samo jak jest jakiś człowiek, czy ubogi, czy jakiś niezaradny życiowo, za tym też stoi bardzo, bardzo wiele czynników. Na pewno też jego jakieś osobiste wybory, decyzje, ale też wiele innych spraw, na które ten człowiek być może nie miał wpływu. Więc teraz nie chodzi o to, mam nadzieję, że jestem dobrze rozumiany, ja nie mam zamiaru teraz jakoś, nie wiem, usprawiedliwiać jakiejkolwiek postawy, ale ja chcę bardziej wyjaśnić, że za konkretnym człowiekiem, jego też statusem materialnym stoi jakaś historia życia, jakieś wiele czynników, także jego decyzji, ale także wiele rzeczy niezależnych od niego. Mam nadzieję, że tutaj chwytamy tą taką złożoność tej sprawy, a pycha tutaj polegałaby na tym, że ja tak to ograniczam do tego jednego czynnika, że na przykład zawdzięczam tylko sobie, albo ten człowiek to jest taki nierób skończony i to jest po prostu, rozumiemy, że to jest pycha, że to jest takie zawężenie, bardzo wąskie spojrzenie, nie ujmowanie tego w takich szerokich, spojrzeniu szerokich takich aspektów. I teraz znowu lekarstwem będzie po prostu no, pokora, tak się pewnie domyślamy. Pokorę rozumiem tutaj jako też świadomość bycia obdarowanym, że ja zostałem obdarowany jakimiś talentami, zdolnościami, umiejętnościami zarządzania czasu, budowania kontaktów, rodziną. Także jestem obdarowany tym, że jestem zarządcą, że to jest taka wielka godność, że to jest takie, aż po prostu można wypiąć piersi z dumą, tak, ja jestem zarządcą Bożych darów i to jest w ogóle super, ja tak pokornie to przyjmuję z taką wielką radością, wdzięcznością. No i ta pokora jest związana z tym, że to naprawdę nie wszystko ode mnie zależy, bardzo wiele ode mnie zależy i mam wpływ na wiele rzeczy. To jest prawda, ale też prawda wiąże się właśnie z takim pokornym uznaniem, że na wiele rzeczy nie mam wpływu, wiele rzeczy jest poza moim zasięgiem i po prostu przyjmujemy to z pokorą, z taką wielką pokorą, świadomością tego, że z jednej strony naprawdę i wiele my możemy zdziałać, ale też i wiele jest jak gdyby poza naszym zasięgiem. No to chyba tyle wystarczy, pozwólcie, że podsumuję, więc dzisiaj mówiliśmy o zagrożeniach, które są związane z niewłaściwym naszym stosunkiem do dóbr materialnych i chcieliśmy się przyglądnąć takim pięciu zagrożeniom. Pierwsze to była ignorancja, czyli możemy nie mieć wiedzy, zarówno takiej głębszej, duchowej, na poziomie przekonań naszych na temat kwestii dóbr materialnych, ale też takiej bardziej powierzchownej, ziemskiej, związanej z nieznajomością świata finansów, jakichś tam instrumentów finansowych i tak dalej. No i tu lekarstwem jest zdobywanie wiedzy i nasza formacja i też mądrzy ludzie, tak jak Marcin Iwódź, Mateusz Samołyk czy Michał Szafrański, których książki i materiały polecam. Drugie zagrożenie to chciwość, czyli pomylenie środka z celem, kiedy pieniądze stają się celem, a nie środkiem do tego, żeby kochać, żeby służyć, żeby rozwijać siebie, rodzinę, firmę i tak dalej. I tutaj celem jest przyjrzenie się tej hierarchii wartości. Dalej, kolejne, trzecie zagrożenie to konsumpcjonizm, czyli takie nadmiernie skupianie się na dobrach, kupowanie czegoś na pokaz albo w ogóle niezadbanie o jakąś kwestię oszczędzania i takich rzeczy. I tutaj chcemy z jednej strony monitorować nasze wydatki, a z drugiej strony przyglądać się, po co my to robimy, jaka jest intencja. Dalej, czwarte zagrożenie to egoizm, który, tak jak powiedziałem, bardzo mało raczej w nas występuje. Raczej jesteśmy ludźmi hojnymi, skorymi do dzielenia się i tutaj lekarstwem na egoizm jest jakaś bezinteresowna forma pomocy, choćby w postaci dziesięciny czy też jałmużny. I ostatnie zagrożenie to pycha, takie przekonanie, że wszystko zawdzięczam sobie. Natomiast my chcemy zobaczyć w takiej złożoności te kwestie, że za tym stoi naprawdę wiele czynników i chcemy być bardzo pokorni w tej materii, być świadomi swojego obdarowania, swojej godności zarządcy, świadomi też tego, że na wiele rzeczy mamy wpływ, ale też na wiele nie do końca go mamy. No to tyle. Mam nadzieję, moi drodzy, że to nagranie było dla Was pożyteczne. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy i tych na żywo, którzy słuchają we wspólnotach, ale też tych internetowych. Bardzo Wam dziękuję i błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.